Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Również dziennikarze i kibice. Sport Café. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12.30. Sport Café. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.
Jak każdy piątek Sport Café, trójka gości dzisiaj zacnych. Spojrzenie na półfinały play-offu PLK z trzech stron. Po mojej prawej ręce Marek Hossa, trener SKM-u za Stal Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
To będzie spojrzenie trenerskie, spojrzenie dziennikarskie. Karol Wasiek, Sportowe Fakty.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I spojrzenie fana koszykówki, influencera internetowego, jak to sobie ostatnio określiliśmy, jak pan tutaj był, Filip Przybylski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam.
To od pana zacznijmy, bo pan ostatnio takim pesymizmem tutaj buchnął w naszym ostatnim programie i stwierdził jednoznacznie, że mistrza nie będzie, a tu proszę bardzo, psikusa mogą panu koszykarze z Telmetu zrobić, bo do finału już niedaleko. I co pan na to?
Owszem, niedaleko. Jedyne, co to mogę odczekać, to co mówiłem o Zastalu i o Rosie. Natomiast no, do finału jeszcze brakuje nam co najmniej jednego spotkania. W finale czeka już zacny przeciwnik, jakim jest Stal Ostrów i to na pewno nie będzie łatwe, nie będą łatwe pojedynki, jeśli tam się dostaniemy.
To teraz muszę pana jeszcze zapytać, zostanę przy panu o taką... Nie wiem, czy to plotka, czy prawda, ale w jednej z piwniczek zielonogórskich pan był z Quintonem Hosleyem widziany, czy to jest prawda?
Owszem.
I w związku z tym sprzedano pan jakieś informacje z obozu w Anwilu Włocławek?
Co w piwniczce było, to w piwniczce zostanie.
Okej, okay, ale okazuje się, że koszykarze mogą grać, zajmować się meczami, ale po meczach też wyskoczyć na miasto.
Owszem, wychodzi, no to są ludzie i potrzebują też jakoś spędzić czas sobie, wyluzować się i zresztą no, on tutaj w Zielonej Górze spędził parę sezonów, znamy się od tamtego czasu, utrzymujemy kontakt i korzystając z okazji, że był w Zielonej Górze, to spotkaliśmy się.
Ale nie mówił coś? Piękniemy was na pewno w czwartym meczu?
No, mówił, żebyśmy nie byli zapewni, więc coś na pewno na nas przyszykują.
Okej, dobra, słuchajcie, powiedział Janusz Jasiński po tym meczu trzecim, że gruchnął kręgosłup. Słyszał, jak gruchnął kręgosłup Anwilu Włocławek. Czy według was, panowie, gruchnął ten kręgosłup i już nie jest do nastawienia? Czy to się da skleić? Czy ten Anwil jeszcze może się ruszyć? To poproszę Karola, który był u Włocławian w hotelu wczoraj, tak? Rozmawiałeś z Kamilem Łączyńskim na pewno, bo widziałem na Sportowych Faktach, że jest wywiad. Jak oni się czują? Czy czuć jakąś tak zwaną podłamkę? Czy wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu Anwil jest przekonany, czy pewny nawet, że może wywieźć stąd jedną wygraną?
Zacznę od słów może Janusza Jasińskiego, który lubi, tak, troszeczkę gruchnąć, tak? Takie słowa, żeby troszeczkę tam ta atmosferka była podwyższona, lekkiego napięcia. Myślę, że nie. Myślę, że Anwil jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Tam są zawodnicy, którzy wiedzą, jak grać w tych najważniejszych meczach, bo wspomniany Hosley, myślę, że Almeida też już gorzej grać nie będzie, bo ktoś wyliczył, że ma jeden celny rzut na 12 prób z dystansu. Myślę, że to jest za słabo, tak? Za słabo jak na MVP sezonu zasadniczego. Są goście, którzy potrafią grać i mi się wydaje, że nie wolno jeszcze skreślać Anwilu. Zresztą o tym też mówią zawodnicy z Telmetu, którzy widzą, że nie jest tak łatwo, że jest bardzo ciężko, tak, że potrzeba znieść się na wyżynę. No Florence zniósł się przecież na wyżynę w tym trzecim meczu, żeby ten Telmet dźwignąć i prowadzić 2-1.
Też chyba sam Janusz Jasiński, który tak z jednej strony mówi o gruchniętym kręgosłupie, a z drugiej strony sam się jakoś tak asekuruje, że tu nie wszystko jasne tak naprawdę. Tak,
tak? Wczoraj też byłem w sklepie tu z Telmetu i spotkałem akurat właściciela klubu i powiedział, że no boję się tego czwartego meczu, obawiam się, bo to nie wszystko jeszcze jest skończone.
Marek, czyli pan trener, powiedz mi, po tych trzech spotkaniach, jak to wszystko ocenić? Jak ta zmiana sytuacji, nastrojów, jak to z punktu trenerskiego widzenia jest możliwe, tak? Bo my się tak zastanawialiśmy we Włocławku, w jedną stronę najpierw, tak totalnie, tak? Trochę żałowaliśmy z Karolem po tych dwóch meczach, tak rozmawiając po trzecim, że nie było wyrównanych meczów, że nie było na styk tych pierwszych dwóch meczów, że dopiero ten trzeci tak wszystkich zachwycił. Natomiast jak to jest w koszykówce, że najpierw jedna drużyna, niby równa jedna z drugą, prowadzi, wygrywa 20, za chwilę druga wygrana 20, a trzeci mecz równiutki dopiero. Możesz coś nam tutaj objaśnić w tej kwestii?
Ja jestem trenerem młodzieżowym, nie pracowałem nigdy z grupami dorosłymi.
Ale czujesz boisko lepiej od nas pewnie, tak?
Nawet obserwując już od tych roczników takich malutkich dzieci, aspekt psychologiczny jest bardzo ważny. I to, co powiedział doświadczony Łukasz Koszarek, elementy psychologiczne dochodzą. Pierwszy mecz myślę, że był taki troszeczkę dla Stalmetu na mniejszym ciśnieniu. Być może, ale nie zamierzenie, chciano pokazać, że jesteśmy trochę słabsi. W drugim meczu drużyna depnęła, pokazała inny charakter, inną siłę na boisku. No i ten aspekt psychologiczny i doświadczenie drużyny wyszło i w meczu numer 2, i w meczu numer 3, który był huśtawką nastroju. Mi się wydaje, że to już więcej decydowało doświadczenie, aniżeli wszystkie aspekty koszykarskie i techniczne na boisku.
Czyli to doświadczenie, o którym mówiło się tyle razy, że Stelmet tym może wygrać z Anwilem, jednak zdecydowało. A to dlaczego w takim razie, jak to powiedział Przemysław Zamoyski, taka padaczka w końcówce 40 minuty?
Ja nie wiem, co tam się stało, no bo mieliśmy praktycznie już zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Byliśmy w ogródku, witaliśmy się z tą przysłowiową gąską. No i nagle ten faul Adama Chrysaniuka przy rzucie za 3 punkty. Jakoś to chyba któryś raz z kolei się zdarza taki niepotrzebny faul. Troszeczkę nas to wybiło z rytmu. No i tym sposobem oni poczuli krew, pociągnęli.
No i dlatego mnie to zastanawia. Masz doświadczenie niby, no, a jednak przesadzasz, tak? Faula potem Przemysław Zamoyski, który między... Słuchajcie, a powiedzcie, co myślicie, że chciał Zamoyski zrobić właściwie? Przy tej sytuacji, kiedy między nogami tę piłkę wyrzucił jakoś, nie widząc chyba, kto za nim w ogóle stoi.
Aha, to co tyłem podawał jakoś, tak? No to ja nie wiem.
Bo ja się zastanawiam, jak myślisz, czy chciał podać do gościa, czy chciał o nogę czyjąś odbić tę piłkę?
Ja myślę, że on sam nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Tu już dochodzą takie nerwy wewnętrzne i tak jak trener Urlep powiedział, nie powinno się wydarzyć to, co się wydarzyło, czyli strata 6 punktów w bodajże 19 lub 20 sekund. Mhm. Aczkolwiek sami dobrze wiemy, oglądając, ja oglądam mnóstwo meczy, że to się dzieje na poziomie rozgrywek, no nie wiem, powiedzmy U12, U20 i jak widać w dorosłej koszykówce też tak się dzieje. W wielu meczach NBA oglądamy te mecze i wychodzimy z podziwu, jak można z plus 20 zrobić za chwilę minus 20. Taka jest koszykówka, myślę, że dlatego ją kocham.
Słuchaj, nawet... powiedz jeszcze z punktu widzenia też trenerskiego właśnie, warsztatowego już totalnie, ponieważ wczoraj spotkałem się z taką opinią, że Stelmet błąd popełniał przy wyprowadzaniu piłki, przy tym pressingu, tak? Gdzie Anwil staje przy końcowej linii, że tam trzeba było wysokiego zawodnika wykorzystać, tak? Że mały z wysokim, że to lepiej wyjdzie niż dwóch małych biega i próbuje gdzieś tam uciec zawodnikom Anwilu, że lepiej mały do wysokiego i wysoki rozrzuca tę piłkę.
No to decyduje trener. Jest określone rozbicie pressingu i trener decyduje, czy piłkę wyrzuca jedynka, dwójka, czy wyrzuca czwórka, piątka, jak to wygląda transmisja i ja tutaj nie jestem od tego, aby oceniać, czy znaczy, to zostało
ja
dobrze.
Ja nie chcę, żebyś ocenił, tylko że jakby uniwersalnie, standardowo, który z tych sposobów jest lepszy według
ciebie? Decyzja trenera tylko i wyłącznie, tego jak to
okej, trenerzy widzę, nigdy trenerów nie chcą oceniać. Dobra, okej.
Okay. A ja słyszałem taką ciekawostkę, że jak był trener Gronek jeszcze, to drużyna więcej jakby ćwiczyła tego rozpracowywania, jeśli chodzi o grę pod presją, tak? Że teraz trener Urlep nie do końca gdzieś na treningach poświęca temu uwagi, no i co?
Nie problem.
I zaskoczone by. Trochę byłem, szczerze mówiąc, zaskoczony, że Stelmet tak łatwo oddał tę inicjatywę. Jeszcze przecież w dogrywce plus 6 było dla Anwilu i wydawało się, że Anwil to wygra.
Okay, no zdecydowanie. Karol, mam do ciebie takie pytanie. Obserwujesz rozgrywki PLK od długiego czasu. Wymień mi 2-3 drużyny, które wyjdą pressingiem w czasie meczu. Ja tego nie obserwuję w sezonie praktycznie.
Czyli nikt nie trenuje dobrze tego wychodzenia spod pressingu w takim meczu?
Która drużyna gra takim pressingiem?
Nie ma takich drużyn w PLK.
Tylko Anwil właściwie próbuje.
Tylko Anwil gra bardzo zróżnicowaną obronę od pressingu na całym boisku poprzez strefę 1-3-1, czy jak to nazywa trener Miliczyć, match-up. Wszystkie pozostałe drużyny w zasadzie cofamy się wolniutko od połowy i w ten sposób wygląda basket w PLK.
Ale wydaje mi się, że graliśmy ile spotkań już z Anwilem w tym sezonie, nie licząc playoffów.
Super Puchar, Puchar Polski, tak. Dwa w zasadniczym, tak. I to był już 7 w takim razie.
I chyba tylko mecz. W jednym spotkaniu nie próbowali tych pułapek na nas założyć i za każdym razem, każdy mecz, jaki graliśmy przeciwko nim, jednak nam się udawało wychodzić z tej opresji całkiem dobrze, więc...
Okej, okay, tutaj padło nazwisko Almeida, tak? Chciałem was zapytać, czy z Karolem rozmawialiśmy po tym meczu trzecim, że właściwie ciężko powiedzieć, czy ktoś zawód sprawił w tym meczu, tak? Bo każdy tam rzeczywiście starał się, mocno harował, natomiast czy Almeida w tych ostatnich dwóch meczach jest największym zawodem Anwilu, czy przesadzam? Punktów oczywiście zdobył 23, w dogrywce zaczął szaleńczo samemu walczyć ze Stelmetem, natomiast wcześniej mam wrażenie, że to szaleństwo przerastało, znaczy przesadzał z tym szaleństwem swoim. Panie Filipie.
No, ten drugi mecz, to myślę, że jego akcji do Shakti na full, to można by całe 5 zagrywek przedstawić, natomiast w tym spotkaniu już u nas widać starał się, tylko jednak on widać gotuje się zbyt szybko. Umiejętności posiada, potrafi sam przeszale zwycięstwo na swoją korzyść przełożyć. Natomiast tak jak James Forens, który też jest szalonym graczem i który też potrafi punktować seryjnie, on jakąś tą głowę ma chłodniejszą i bardziej podchodzi spokojnie do tego wszystkiego. Nie da się sprowokować tak, jak to nasi zawodnicy umiejętnie robią z Almeidą i parę kuksańców, parę popchnięć, parę słów do niego poszło i widać już, ta jego głowa nie była skupiona czysto na koszykówce, na trafianiu piłki do kosza, tylko jednak próbował się odegrać w jakiś sposób na boisku przeciwnika.
To może klasykiem pojadę, czy Januszem Jasińskim znowu, który stwierdził, że to właściwie zawodnik jednego sezonu jak J.P. Prince i że w takich decydujących momentach ma problemy, tak?
Może i ma rację tutaj pan Janusz, bo J.P. Prince w rundzie zasadniczej też czarował całą naszą ligą, natomiast jak przyszło co do czego, przyjechał tutaj Turów i skutecznie go nasi zawodnicy zagotowali. W tym.
A Kamil się skrzywił troszeczkę, jak powiedziałem, że to Karol. Tak może być. Karol, przepraszam, Jezus Maria, nie wiem czemu Kamil Łączyński mi chodzi po głowie.
Ale J.P. Prince zdobył mistrzostwo.
To prawda z drugiej strony, tak?
Więc... myślę, że kluczowe było to, co powiedziałeś na samym wstępie, jeśli chodzi o Almeidę, że on próbuje sam. Właśnie, to jest problem Anvilu, że on próbuje sam to wygrać, a to nie da się tak wygrać ze Stelmetem samemu. I wiem, że zawodnicy Anvilu są troszeczkę sfrustrowani faktem, że za często próbuje sam. A przecież...
Ławka szeroka jest, ma kto zdobywać punkty de facto, tak?
No dokładnie, przecież 12 zawodnikiem w rotacji jest Szymon Szewczyk, tak? No to o czym świadczy. Tutaj też dostałem SMS-a po meczu numer 3, że fajny jest ten Almeida, ale wiem już od jednego z dziennikarzy, wiem dlaczego już nie gra na wyższym poziomie, jeśli chodzi o jakąś lepszą ligę. No po prostu gdzieś te umiejętności indywidualne on próbuje sprzedać nie w ten sposób, jaki powinien. Czyli powinien częściej grać dla zespołu, a przecież potrafi podać. Tylko wydaje mi się to też to, co Filip powiedział, że Przemek Zamojski postawił mu trudne warunki, dużo tych koksańców, jeszcze raz trash talking obowiązuje i on gdzieś próbuje z tym sam walczyć. To nie tędy droga, wydaje mi się.
A co z Quintonem w takim razie? O nim słówko powiedzmy, swoją drogą Milicic, mam wrażenie, że rzadko wystawiał ich we dwójkę, chyba wymieniał, zdaje się, Almeida na Quintona Hosleya cały czas w tym meczu. Marek, jak to widzisz? We dwójkę oni nie są w stanie funkcjonować dobrze w Anvilu?
Ja tu z Karolem się zgodzę. Słabo to funkcjonuje. Widać, że ten zawodnik, czyli Iwan Almeida, pod wpływem zawodników drużyny przeciwnej, pod wpływem trash talkingu, pod wpływem kilku nieudanych akcji, niestety się zdecydowanie gotuje i wpływa to destrukcyjnie na całą drużynę. W końcówce meczu, w trzeciej, czwartej kwarcie obserwowałem rozmowy pomiędzy pomiędzy Almeidą i pomiędzy Łączką, no i tam było widać, że oni próbowali wymusić od niego, żeby to nie były indywidualne akcje, że w tych momentach on jest bardzo potrzebny drużynie. Nie jest potrzebny od tego, aby rozmawiać z Zamojskim, który tu perfekcyjnie tą robotę według mnie wykonuje. Tą dwójkę obserwuję w całym na razie trójmeczu i w dniu dzisiejszym też będę obserwował. No i wyprowadza go z równowagi. No i znowu tu wraca element doświadczenia, głowy.
Wiadomo,
głowa,
co mówić,
głowa,
co mówić,
głowa.
Wiadomo, co mówić, żeby
naprawdę,
wybić przeciwnika.
No, ktoś też na Twitterze wymienił ilość rozegranych meczów zawodników indywidualnie w Eurolidze Stelmetu i rozegranych indywidualnie Anvilu i to wszystko tutaj wychodzi. No, tu nie grają już pojedyncze nazwiska, tylko doświadczenie i głowa. Moim zdaniem to jest decydujące.
Za chwilę jeszcze o Quintonie, natomiast Karol się zgłaszał.
Tak, bo z tego, co udało mi się tam ustalić, to w szatni już po meczu, tak brzydko powiem, został zrypany, tak? Iwan Almeida i faktycznie...
To przez zawodników,
tak,
czy przez trenera?
Przez zawodników. No czasami lepiej, znaczy zawodnicy ostrzej, tak? Potrafią innego zawodnika tam powiedzieć mu parę niecenzuralnych słów. Podobno wiedział, że to nie był jego mecz, przeprosił, no i zobaczymy, jaka będzie jego odpowiedź dzisiaj.
To co, wracamy do Quintona, to może przyjaciel Quintona najpierw, niech powie Quintonie, czy ten Quinton to jest ten Quinton, no pierwszy mecz to był genialny, w ogóle zachwyty achy i ochy nad Quintonem, to się zgodzimy chyba wszyscy, tak, to co nam skakał, jaką energię miał, to było coś nieprawdopodobnego, a potem.
Znaczy, ja może zacznę od tego, że chyba Quinton to jest jedyny zawodnik, na pewno w Polsce, który nie dostarcza zbyt dużo punktów, a każdy kibic chciałby go mieć w swojej drużynie.
Dokładnie.
To jest taki ewenement. Natomiast ja z tego, co zaobserwowałem, to od kilku lat, bo Quinton swojego czasu zaczął pracować mocno nad swoim ciałem, nad rzeźbą i wydaje mi się, że po tych wszystkich zabiegach ta skuteczność jego troszeczkę zleciała w dół, szczególnie w rzutach za 3 punkty. U nas jeszcze na początku, w pierwszym sezonie, to ona była chyba najwyższa w stosunku do tego, co teraz jest. Mhm. Natomiast jeśli on nie punktuje, chociaż w tym ostatnim meczu trochę punktów...
16 czy 18 w strafie.
Tak. Jeśli nie punktuje, to robi bardzo dużo rzeczy takich pożytecznych dla drużyny, których nie zawsze widać stricte w statystykach, a na pewno tam każdy, kto siedzi na sali, to może tego nie widzieć. Jest potrzebnym zawodnikiem, jest bardzo produktywnym i na pewno cenionym przez kolegów z drużyny, bo i w obronie i pomaga, i biega, i widzi, potrafi też podać. No mówię, no jak dołoży skuteczność, no to...
Natomiast ja nie ukrywam, że po pierwszym meczu, kiedy pokazał tą najwyższą klasę, spodziewałem się, że w tych dwóch kolejnych będzie też na tym samym bardzo wysokim poziomie. Mam wrażenie, że jest troszeczkę, nie chcę użyć słowa słabiej, ale no, żadne mi inne nie przychodzi do głowy, że to jest jednak troszeczkę niższy.
No jest troszeczkę niższy. Natomiast to był jego powrót do Zielonej Góry. Też pamiętajmy, to był pierwszy mecz w Zielonej Górze dla niego. No tak się mówi, natomiast no... Ciężko powiedzieć.
Chłodna głowa tutaj. Ja myślę, że te emocje to on potrafi gdzieś się przezwyciężyć, ale on w serii z PG Turowem robił dużo faktycznie małych rzeczy, ale brakowało tych skuteczności. Cały czas czekaliśmy, jak on przełamie tę skuteczność i w tych dwóch pierwszych meczach nie było najlepiej pod tym względem. Zresztą w tym drugim meczu on tak na siłę próbował. Ta. Robił takie akcje, do których ja prawdę mówiąc nie jestem przyzwyczajony, bo gdzieś próbował tak na siłę, a to wydaje mi się nie jest jego styl, ale tutaj w trzecim meczu on już zapunktował, tak? Gdzieś próbował do kosza grać, on jest przecież silny, gdzieś wykorzystywał te swoje muskuły, o których Filip powiedział.
Ale właściwie zrobili sobie problem paradoksalnie, mając ich dwóch w jednej drużynie, ale Mejdej i Kostej, Emilicisz to widzi, no ale jednak po jednym przede wszystkim
ale
grało.
Ale tutaj w tym trzecim meczu wydaje mi się, że kilka minut spędzili wspólnie na parkiecie.
Czyli nie, według pana Filipa nie ma kłopotu, tak?
Ja przed...
Mówią we Włocławku,
tak,
na pewno,
ja, jak się dowiedziałem,
problemu.
że został zakontraktowany Quinton we Włocławku, ja nawet do niego napisałem, mówię, ty wiesz co robisz, wiesz, że tam jest Almeida, i tak, nie mam z tym problemu, rozmawiałem długo z trenerem przed podpisaniem kontraktu, wszystko mi wyjaśnił, i ta rola mi pasuje i wydaje mi się, że on na razie nie ma żadnych z tym problemu.
A pan Karol też tak myśli?
No to wracamy do tej dyskusji sprzed kilku miesięcy. Myślę, że pewnego rodzaju problem jest. Ja powiem taką rzecz, że Quinton, wiemy skąd jest, tak? Z jakiego regionu Stanów Zjednoczonych pochodzi. I on tam nie do końca jest przyzwyczajony do tego, co Ivan Almeida na boisku tam wyczynia, jeśli chodzi o te gdzieś tam upadki, gdzieś tam łapanie się za...
Niektórzy mówią o pajacowaniu, tak? Almeida, tak powiedzmy uczciwie, tak?
No takie głosy są, więc wydaje mi się, że Quintonowi nie do końca się to podoba, który lubi twardą grę i gdzieś kiedyś słyszałem, że tam była lekka wymiana zdań między panami.
Mhm. Trenerze, Quinton a Almeida, jak to trener patrzy na to, jak oni razem funkcjonują, czy dobrze funkcjonują. Mówisz, że się, Marek, Almeidzie przyglądałeś, czy na Quintona też rzuciłeś okiem i czy masz jakąś swoją opinię na temat tego, czy lepiej, że niech we dwójkę grają, czy lepiej zmienia ich Milicić?
Dwa różne charaktery, zdecydowanie. Quinton opanowany na boisku, niedyskutujący z sędziami, nie dający się łatwo wyprowadzić z równowagi. Almeida wręcz przeciwnie. I tak jak powiedziałem, w momentach, kiedy on zaczyna rozmawiać z sędziami, zaczyna wymachiwać rękoma, robi bardzo dużo złego dla zespołu. No i tutaj była i jest rola, myślę, że już w tej chwili była, bo już jest troszkę za późno na takie rzeczy, rola i zawodników, i trenerów, aby to jakoś pogodzić.
Czyli słuchajcie, wychodzi, że być tutaj może strasznie ta głowa gra rolę, tak? Bo mówiliśmy o mentalności, że Stelmet może za luźno podszedł do pierwszego meczu, tu mówimy, że Almeida, jak dostanie Kuksańca, czy ktoś mu coś nagada, to może nie nikną umiejętności, ale gdzieś ważniejsze jest to, że jest rozbity. Jakby głowa w tym półfinale jest ważniejsza jeszcze od umiejętności?
Ja uważam, że zdecydowanie tak. Podam taki przykład z rozgrywek przed 3 laty U14. Chłopcy już trenowali 3-4 lata, pojechaliśmy na finał Mistrzostw Polski i niby byli ograni i moja jedynka z imienia i nazwiska nie będę wymieniał, bierzemy czas, ważna akcja dla nas z drużyną z gospodarzy, jakieś tam ustalenia, co mamy zagrać, jak to ma wyglądać, zawodnik wysoki bierze piłkę, wybija do małego, ten mały zawodnik rzuca spod kosza do własnego kosza, gdzie już naprawdę no, był ograny, mimo że to rozgrywki U14, po czym w przerwie kolejnej pytam się, co się dzieje. Trenerze, jestem tak zestresowany, że nawet nie wiem, co trener do mnie mówił. I teraz przełóżmy to na kolejne lata, na doświadczenie. Tam też się takie rzeczy odbywają.
Jak widać. Ciekawe, czyli bo wydawałoby się, że parę lat mija i że trenera się słyszy w cudzysłowie i wie,
to
co
jeśli,
robić. Tak?
To jeśli tak, to jak wytłumaczyć ostatnie 19 sekund meczu numer 3? Mhm. Głowa. No według dokładnie. Mnie.
Tak to się wydaje rzeczywiście. Słuchajcie, a ten James Florence, bo teraz do Zielonogórzan przejdźmy. James Florence obudził się nam w playoffach właściwie, przez pół sezonu zwalniany znowu przez część kibiców w Zielonej Górze. To jaka jest właściwie według was ta wartość Jamesa Florence'a? Wiadomo, że jego tutaj sztucznie próbowano zrobić częściowo drugim koszarkiem, częściowo wychodzi, mam wrażenie, że tutaj najlepiej, żeby od początku, kiedy to grał, był tą dwójeczką i żeby dawano mu zdobywać punkty, już za późno ktoś o tym chyba pomyślał.
Jimmy Flow przychodził do nas jako tak naprawdę dwójka.
Jako gwiazda Cibony Zagrzeb, tak?
Owszem, i tam rzucał chyba powyżej 20 punktów na mecz, więc myśmy wiedzieli, jakiego zawodnika kupujemy, sprowadzamy do siebie i był plan na niego, żeby zrobić z niego rezerwowego rozgrywającego i to ewidentnie nie wychodziło. I przez drugi sezon tak chcieliśmy grać w rundzie zasadniczej, natomiast on się spisuje, on się doskonale czuje z piłką w ręku i jak może sobie sam wykreować pozycję do rzutu, czy to z dalekiego dystansu, czy wjazd pod kosz, no to jest on ryba w wodzie i jeśli pozwolimy mu tak grać, no to on będzie, jeśli będzie miał jeszcze taki cień jak ostatnio, że będzie mu się działo, no to jest nie do zatrzymania.
W tym trzecim meczu nawet na rozegraniu chyba był dobry, tak? Bo chyba tam więcej asyst niż koszarek, wydaje mi się.
7 asyst bodajże miał w tym spotkaniu, więc...
A Karol kiwa głową tak zachwycony Florence.
No, fenomenalny był ten występ, bo nawet koszykarze Anwilu się troszeczkę tak śmiali, że brał takie rzuty, o których oni nawet by nie pomyśleli, że można stamtąd rzucać, a był po prostu fenomenalnie dysponowany. To taki paradoks, bo faktycznie gdzieś trener Gronek jeszcze próbował robić z niego rozgrywającego, tak? Ale to dzięki trenerowi on cały czas w tej Zielonej Górze jest. Tak,
tak, no bo to Gronek się postawił za nim tak naprawdę. Tak. Jego już chciano zwalniać.
Oczywiście. I to nie kibice, tylko klub. Już, klub tak. I więc trener Gronek postawił, powiedział, ja to biorę na siebie, Jimmy Flo odpali. No i odpalił, tak? Tak, i teraz wydaje się, że znowu jest ten model, jeśli chodzi o takie...
Czyli Gronek miał rację.
Tak, w wielu sprawach wydaje mi się, że miał rację.
A to do takich podsumowań o Gronku i Urlepie pewnie jeszcze dojdziemy. A czy jest możliwe, żeby drugi raz Florence według was zagrał takie spotkanie? Złapał taki w tej chwili flow tak zwany, że może zaszaleć znowu? Czy teraz już Anwil tak się postawi, że niczorta?
Ja chciałbym znaleźć obrońcę, który się utrzyma jeden na jeden z Florencem i uważam, że takiego obrońcy w naszej lidze nie ma. Ten zawodnik jest nam niezbędny ze względu na to, w jaki sposób gra Anwil. Anwil gra różnorodną obronę, mamy zmienną obronę i to jest chyba jedyny zawodnik, który, chociaż tego nie popieram, bo jestem zwolennikiem podań, nie kozłowania, który jest w stanie przekozłować tą obronę 1 na 1, 1 na 2, 1 na 3, 1 na 4. Z tego też wynikają asysty i ostatnia asysta, która była do Dragicewicza, gdzie naprawdę tak szczęśliwego Vlado nie widziałem dawno, to w zasadzie piłka była wyłożona na tacy po minięciu czterech zawodników po obronie typu matchup. To jest dla mnie no super sprawa. Jeden na jeden, utrzymać się z nim.
To jest niesamowite. Tak, ja w ogóle sobie pomyślałem o tym przyszłym sezonie, gdzie ma być rewolucja w składzie, tak? A tu zaraz się okazuje, że tak, Matczak kontrakt, Mokros kontrakt, Koszarek właściwie no musi zostać Koszarek, tak? Do Zamojskiego pretensji nie ma, bo świetnie sami mówicie, potrafi obronić. Bestia, jedyny wysoki center, jeden z niewielu wysokich, sensownych centrów w Polsce, tak? 5 zawodników. Florence teraz drogocenny, za chwilkę może zostanie MVP, będziemy go chcieli zatrzymać. Gdzie tu rewolucję robić w tym składzie?
Jeszcze mówię, żeby Karatego zostawić.
A i Boris chyba ma ważny kontrakt.
A Edo chyba ma też ważny kontrakt.
Ja myślę, że do Borisa Sawowicza to powinniśmy poświęcić tutaj kilka słów, bo gra doskonałe zawody. Mm-hmm. I chyba to jest pierwszy sezon, nie chcę tutaj wymyślać, którym on aż tyle kontuzji złapał, bo raczej to nie był kontuzjogenny zawodnik.
Znaczy to była jedna kontuzja de facto, która się ciągnęła i ciągnęła i ciągnęła.
Dokładnie tak, ale w playoffie pokazuje swoją wartość i naprawdę dla mnie to jest...
Słyszałem w klubie w ogóle, że on powiedział w pewnym momencie, że to jest pierwszy klub, on się od dawna w Zielonej Górze tak czuje, jak w poprzednich klubach się nie czuł, że tak się nim klub opiekuje, że tak się nim klub zajmuje, że tak klub się interesuje, nawet w przypadku tej sprawy nadgarstka, tak? Nikt tam mu nie wymyślał, że ty coś bajerujesz, że nie wiadomo, co ty tutaj zmyślasz nam, bo z tym nadgarstkiem to wiecie doskonale, że były problemy z wykryciem, czy to ma być operacja, czy nie ma być operacja, i niby stwierdził w klubie, że po prostu ten Stelmet się tak z nim zdaje, że jest pod wrażeniem, tak?
No to w takim razie widać, punktuje to teraz i odwdzięcza się swoją postawą na
no dobra,
boisku.
Ale co z tym składem na przyszły sezon? No. W takim razie jak tu robić rewolucję, bo to już zabraknie za chwilę miejsc do rewolucyjnych ruchów.
Problem jest Polacy na rynku. Duży Polacy mogliby przejść do Stelmetu i wskoczyć na jakiś odpowiedni poziom, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki.
Znaczy, no. Pierwszy od razu przychodzi Michał Sokołowski, do głowy, o którym Janusz Jasiński już od dawna myśli, tak?
Tak, tylko że Michał Sokołowski ostatnio związał się z bardzo potężną agencją. Zresztą jest chyba 3 zawodników z tej agencji tutaj w Stelmecie i z tego, co ja wiem, to on by chciał do Turcji wyjechać, więc...
No proszę. Okej. Okay. Dobra, musimy powolutku kończyć. Ja mam pytanie do Marka. Gdyby był... To proszę bez asekuracji. Gdybyś był trenerem Miliciciem, co zrobiłbyś dzisiaj przeciwko Stelmetowi ze swoją drużyną? Jaką taktykę spróbowałbyś przynajmniej wymyślić, żeby zatrzymać tego i tamtego, no cały ten Stelmet?
Myślę, że na taktykę jest już zdecydowanie za późno i tylko i wyłącznie luźna rozmowa w gronie własnym. Niech zawodnicy głośno się wypowiedzą pomiędzy sobą, czego im brak i co by chcieli zobaczyć na boisku, a taktyki już tu nie zmienimy.
Czyli oba zespoły właściwie koszykarsko będą grały de facto tak samo i tylko znowu tak zwana dyspozycja dnia, głowa i ewentualnie jakieś drobne niuansiki, które trener z zawodnikami dogada, tak jak mówisz.
Oczywiście, tak? Że tak, to już drużyny się znają bardzo dobrze pomiędzy sobą, rozegrały 2 mecze w sezonie zasadniczym, rozegrały 3 mecz tu w półfinale i żadnych taktycznych tutaj trików, że tak powiem. Mhm. Nie sądzę, aby
no i myślę, że trener Miliciś dobrze zna zagrywki i to, co może przygotować trener Rulep z racji tego, że jednak współpracowali razem ze sobą, więc to naprawdę ciekawa rozgrywka.
Może zaskoczyć Rulepa.
Ja uważam, że w dzisiejszych czasach scoutingu i możliwości wideo i tego, co mamy dostępne, to taktyka już nie wygrywa.
Słuchajcie, na koniec spasione koty się obudziły chyba w takim razie. Odchudziły się trochę na półfinały, co bo widać nawet po tych, o których mówiono, że są najbardziej spasione, że no pracują, wydaje mi się. To tutaj optymizm, czy patrzę na Karola minę, bo taką zrobił, jakby chciał powiedzieć, no nie wszyscy ciągle. No,
jestem ciekaw, o kim mówisz.
O wszystkich mówię, że o wszystkich spasionych kotach, które u nas były i hejtowane słusznie, czy też niesłusznie.
Tak, ale te spasione koty wiedzą, co to są playoffy. Wiedzą, że trzeba wejść na odpowiedni poziom, na ten wyższy poziom i pokazać pełnię swoich umiejętności. Z tą koncentracją, skupieniem w regularnym sezonie często bywa różnie, zwłaszcza po tych podróżach w Europie, w europejskich pucharach ciężko jest, playoffy inna liga. Zresztą to powiedział James Florence ostatnio nam, że no bo zapytaliśmy go, czy on skoczył na inny poziom, ale powiedział, wszyscy każdy wskakuje.
Ale tak. Władimir Dagicewicz mówił już o tych spasionych kotach tobie, tak? To oni wiedzą, że tak się nazywają ci obcokrajowcy też, że się o nich mówi tak w zielonej
tak,
górze,
i tak? Zabawnie podszedł do sprawy i powiedział, że no w sumie prawda, no mamy najbardziej doświadczony skład, chyba nawet najstarszy.
Tak, chyba coś takiego też.
Ale zapytałem go, ale czy nie brakuje takiego, nie ma, Armaniego Mura, a on mówi, dobra.
Takiego szaleńca.
On powiedział,
takiego,
tak? Dobra, jak zdobędzie mistrzostwo, to też zadasz to samo pytanie?
To wtedy powiem, że Florence był takim szaleńcem tym razem chyba. Panie Filipie, co o tych kocurach naszych?
A w ogóle mi się nie podoba to określenie, że są te spasione kocury.
A nie miał pan wrażenia czasami, że tak jest, że taki lew na sawannie leży, ja tu machnę grzywą czasem i zagryzę was w odpowiednim momencie, robaczki.
No tutaj nie sposób się nie zgodzić z tym, co Karol powiedział. Natomiast mentalność sportowców, szczególnie tutaj tych naszych, jest taka, że oni wiedzą, kiedy tą śrubę dokręcić, wiedzą, że jak przyjdzie ten money time, ten czas playoffów, gdzie już się walczy o wszystko, to wtedy trzeba zrobić to, co oni robią najlepiej, więc przycisną naszych rywali i zrobią to, co trzeba, żeby do tego finału jednak dojść, a tam to już od zera zaczynamy.
No swoją drogą, tak na marginesie, ten Manny, czyli Armani Mur, o którym tutaj przed chwilą, bo słyszeliście, jak on tam skończył w tym Oldenburgu? Właściwie coś jakąś karierę zrobił, czy tak?
Ja nie mam pojęcia, może Karol coś się wypowie na ten temat.
Ja widziałem na początku, że strasznie chimerycznie. To grał, to nie grał, to zdobył jakieś punkty, to w ogóle nie zdobywał. Nie wiem, czy nie pluje sobie w brodę dzisiaj w każdym razie.
No ja przeglądam trochę Eurobasket i jest up and down u niego cały czas, czyli są mecze przeplatane bardzo dobrymi, są mecze słabsze i gdzieś tam tych zawodników sobie obserwuję, ale jako ciekawostkę trzeba podać, że wszyscy zawodnicy, którzy w przeciągu kilku lat gdzieś poszli do Europy, sprawdzają się w tych drużynach, w dobrych ligach i jakby prześledzić z 10 do 15 nazwisk, to spokojnie byśmy znaleźli te nazwiska w dobrych zespołach i jak widać tutaj ta odskocznia z Zielonej Góry do dobrych zespołów działa dobrze i zawodnicy są tego świadomi, że tutaj z Zielonej Można Góry, nawet jeżeli prostu, nie utrzymają się w Zielonej Górze lub chcą zmienić klub, to prawdopodobne jest to, że zmienią ten klub na bogatszy po prostu.
Czy mi się dobrze wydaje, czy Walter Hosz mistrzostwo zdobył przed mistrzostwo jakieś?
Wczoraj czy przedwczoraj, po piątym meczu, tam on w Libanie prawdopodobnie teraz gra i...
Egzotyka.
Ale tak, no... Jak
tam, ale mistrza ma.
Ale mistrza ma i jest lokalnym tam bożyszczem, więc...
Chciałbym kiedyś tą egzotykę zobaczyć na przykład w Zielonej Górze, bo tak często mówimy, jeszcze z kilka lat temu, pamiętam, mówiło się Finlandia, egzotyka, Szwecja, egzotyka. Podejrzewam, że te drużyny przyjeżdżając...
Do nas myślą, że my jesteśmy egzotyką?
Tak, być może, że w drugą stronę tak samo myślą, ale i przykład Finlandii pokazuje i kilku krajów, że to już nie jest żadna egzotyka, to są fajne zespoły. Dlaczego zawodnicy idą do Rumunii, dlaczego zawodnicy idą do dla nas dziwnych krajów?
Od razu to odpowiedź mi się kojarzy, że pieniądze, że jest jakiś pan super właściciel w klubie i płaci pieniądze.
To jest biznes, oczywiście na tym poziomie to jest biznes i zawodnicy muszą dbać i o statystyki, i o to, w jaki sposób się prezentują i jak dbają o siebie. I jak na zewnątrz się prezentują, i wtedy jest szansa na kolejny lepszy zespół i na lepszy kontrakt.
Ostatnie słowo.
Tak,
Karol Wasik.
Miałem okazję rozmawiać z Walterem w tym sezonie i powiedział mi tylko, że a po co ja mam przyjeżdżać do Europy? Ja mam 30 tysięcy dolarów na miesiąc i jestem bożyszczem.
To
i...
chyba mamy odpowiedź. Na egzotykę.
Liban rządzi w takim razie. Karol Wasik, Marek Hossa, Filip Przybylski, 17:45 dzisiaj mecz. Spotykamy się na miejscu. Radio Zielona Góra na transmisję zaprasza. Jakby co, jakby ktoś się mógł oglądać. Do zobaczenia, panowie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Również dziennikarze i kibice. Sport Café. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12:30. Sport Café. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.